Dzisiaj zapowiadaliśmy spotkanie na antenie z księdzem Janem Zalewskim i rozmowę na temat rajdu katyńskiego. Oczywiście okazało się, że na skutek pewnych nieporozumień nie doszło do tego spotkania tutaj bezpośrednio w studiu, ale jest z nami w tej chwili ksiądz Jan Zalewski, którego bardzo serdecznie witam.
Witam również. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Musimy dodać, że ksiądz na co dzień nie pracuje w Polsce. No właśnie, może najpierw coś o sobie.
Więc jestem księdzem archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Zostałem wyświęcony przez wtedy księdza biskupa Kazimierza Majdańskiego na kapłana 15 grudnia 1985 roku. W 1986 roku wstąpiłem do Instytutu Świętej Rodziny i wyjechałem na pewien czas do Łomianek. Tam odbyłem także formację i studia w Instytucie Studiów nad Rodziną i we Wspólnocie Świętej Rodziny. Zajmowałem się także budową pewnej części Instytutu Studiów nad Rodziną. Potem zostałem skierowany do Wisełki, gdzie byłem proboszczem i budowałem kościół oraz dom rekolekcyjny Świętej Rodziny. Tam także zajęłem się organizacją Centrum Ekologiczno-Rekolekcyjnego Przymierze. W roku 1996 zostałem zwolniony z Instytutu Świętej Rodziny i w 1997 ksiądz arcybiskup Marian Przykucki na prośbę księdza biskupa kopenhaskiego Czesława Kozuna skierował mnie do pracy w Danii. I tam jestem proboszczem w parafii, która się nazywa Haderslev. To jest taki krótki
geograficzny rys. Księże, a skąd to zainteresowanie motocyklami?
Więc moje zainteresowanie motocyklami ma bardzo taki ciekawy charakter. Ono jest też związane trochę z powołaniem. Bowiem w liceum, gdy ukończyłem 16 lat i zrobiłem prawo jazdy, rodzice kupili mi motocykl, była to wtedy MZ-ka. I tym motocyklem razem z kolegami w klasie żeśmy podróżowali sobie tam w najbliższych okolicach naszego miasteczka, a urodziłem się i wychowałem w Gryfinie koło Szczecina. I gdy dojrzała we mnie chęć wstąpienia do seminarium i zdałem maturę, odbyłem taką podróż motocyklem do Prenzlau. Ale w czasie tej podróży miałem takie różne myśli, czy jednak iść do seminarium, czy nie iść do seminarium. I miałem takie wewnętrzne wątpliwości. Proszę sobie wyobrazić, że gdy wracałem z Niemiec, wtedy się jeszcze jechało na dowód osobisty, to były takie ułatwienia. Myślałem, że przebiła się tylko opona z dętką, więc naprawiłem to koło i dokładnie nie obejrzałem opony. Jak się potem okazało, opona była rozerwana. I gdy już byłem niedaleko Gryfina, mniej więcej to było jakieś 300 metrów od mojej miejscowości, przy prędkości jakieś 100 na godzinę, razem z kolegą, który siedział z tyłu, nagle ta opona wybuchła, rozerwało ją. Oczywiście, żeśmy się wywrócili, złamałem obojczyk, wylądowałem w szpitalu w Pyrzycach na całe 2 tygodnie, zostałem zagipsowany. I ten wypadek sprawił to, że ja zapomniałem o tym, czy mam iść do seminarium, czy nie mam iść do seminarium. To znaczy, prosto ze szpitala mój tato zawiózł mnie na kurs przygotowawczy do Kamienia Pomorskiego i tam zagipsowany pojechałem później w takim właśnie stanie do Gościkowa Paradyża, bo wtedy diecezja szczecińsko-kamieńska razem z koszalińsko-kołobrzeską i gorzowską miała tylko to jedno seminarium duchowne. Także motocykl odegrał tutaj taką rolę z jednej strony przygody młodzieńczej, a z drugiej strony odegrał taką rolę wypadku, który zaważył, może nie jak święty Paweł pod Damaszkiem, ale jednak zaważył na tym, że zostałem kapłanem.
I motocykl towarzyszy księdzu do dziś.
Tak, do dzisiaj mi towarzyszy, chociaż oczywiście przez okres seminarium duchownego oraz przez okres pobytu w Łomiankach czy pobytu w Polsce, to znaczy w Wisełce jako proboszcz, nie korzystałem z motocykla. Motocykl wrócił na nowo, gdy byłem w Danii i kiedyś przypadkowo usłyszałem, a potem znalazłem na internecie wiadomości o motocyklowym rajdzie katyńskim. I gdy słuchałem pewnych relacji, czytałem o tym rajdzie, zapragnąłem odbyć taką podróż. Nie ukrywam, że najpierw był to taki motyw bardzo podyktowany ciekawością zobaczenia tych historycznych miejscowości, gdzie wydarzyły się te dramaty, ale nie domyślałem się, że to nie będzie wycieczka, nawet historyczna, ciekawa wycieczka, że to będzie jakieś głębokie spotkanie i ze zmarłymi oficerami, i z żyjącymi. I tutaj może bardzo chciałbym w tej chwili serdecznie pozdrowić księdza prałata Peszkowskiego,
zdaje
który
się,
jest chory.
Właśnie, a jeszcze w dniu jutrzejszym chyba są urodziny księdza prałata.
O, to tym bardziej.
No właśnie. Tym bardziej. Serdecznie pozdrawiamy księża prałata.
Pozdrawiamy. Ja odprawiłem mszę świętą w intencji księdza prałata niedawno i jestem także w kontakcie ciągłym z panem Wiktorem Węgrzynem, prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Rajd Katyński, i wszyscy jakoś bardzo z wielką troską i życzliwością pamiętamy o księdzu prałacie.
Chciałbym zapytać księże o właśnie okoliczności powstania tego rajdu katyńskiego. Wiem, że inicjatorem jego i powołania także Stowarzyszenia Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego był pan Wiktor Węgrzyn.
Tak, pan Wiktor Węgrzyn, i to jest osoba, która nadaje ton rajdowi katyńskiemu, jest komandorem rajdu, czyli osobą, która decyduje, organizuje, no i jest taką instancją, do której się można odwoływać w różnych sprawach podczas rajdu i także gdy chodzi o wszystkie sprawy związane z jego przygotowaniem. Natomiast ja bardzo serdecznie zapraszam pana Wiktora Węgrzyna, który na pewno słucha nas dzisiaj, jak będą podawane numery telefonu, żeby zechciał zatelefonować do Radia Maryja i może sam powiedział także kilka słów o tej historii. Natomiast wiem, że w historii pana Wiktora Węgrzyna był bardzo ciężki wypadek motocyklowy, któremu on uległ, który zaowocował i zlotem gwiaździstym na Jasną Górę, i także przez rozmowy z księdzem prałatem Peszkowskim właśnie powstała idea zorganizowania rajdu do Katynia. Ten rajd miał także swoich przeciwników. Niektóre media także krytykowały go, jak można na motocyklach jechać do Katynia, czy motocykl pasuje w ogóle do Katynia, czy to przystoi, takim językiem trochę sienkiewiczowskim, ale ta idea, jak się okazało, była strzałem w dziesiątkę, gdyż w tej chwili w sobotę rusza siódmy już rajd katyński, wyjedzie 100 motocykli na ten rajd.
Ale chętnych chyba było jeszcze więcej.
Na pewno było więcej, ale to już logistycznie jakby musi być ograniczone do 100, gdyż jest i problem aprowizacji, i problem noclegów. No to jest bardzo
I przejść granicznych, prawda?
Tak, i bardzo trudna kwestia tankowanie motocykli. Szczególnie w Rosji, gdzie tam ten system na tych małych stacjach poza Moskwą jest bardzo utrudniony. To znaczy, to jest ciągle takie czasy trochę jak jak w Związku Radzieckim. No może nie będę tego wszystkiego opowiadał, chociaż to jest dość ciekawe, jak odbywa się tankowanie motocykli, ale wymaga to wynoszenia przedpłaty, ta pani uruchamia licznik, potem trzeba odebrać. Jeżeli się powie, na przykład ja popełniłem taki błąd, że kupuję za 300 rubli, to ona włącza tą opłatę za 300 rubli i okazuje się, że ja niestety już nie mogę zatrzymać tej benzyny, że trzeba zatankować do końca, a jak się nie ma gdzie, no to no niestety nawet trzeba wylać czasami, co zrobić, bo już to jest sprzedane. Także to są zupełnie jest inna całkiem jakaś epoka jeszcze, gdy chodzi o tankowanie paliwa, ale brałem udział w 6. rajdzie katyńskim w zeszłym roku i jechało wtedy mniej motocykli, jechało 50, mniej więcej 50 i też to było logistycznie bardzo trudne, tak żeby ta grupa się odpowiednio przemieszczała i żeby ten czas był w miarę dobrze zorganizowany. To wymaga wielu takich przygotowań bardzo praktycznych, ale jest z panem Wiktorem Węgrzynem też zespół osób, które mu pomagają i tutaj nie chciałbym może wymieniać, bo mogę kogoś pominąć i będzie ktoś się czuł dotknięty, ale jest tu szereg bardzo mocno zaangażowanych osób, które pomagają w tej praktycznej organizacji rajdu.
Jaki jest cel rajdu katyńskiego?
Więc nie jest to wycieczka w takim najprostszym, popularnym definiowaniu. Jest to jednak wyprawa, która ma charakter może nie pielgrzymki, bo są elementy religijne, ale jest ona skierowana do wszystkich osób, czyli nie jest ona skierowana do osób bardzo religijnych, czy nie jest skierowana do katolików. Każdy może wziąć udział, ale jednak ma to taki bardzo poważny charakter, czyli w czasie rajdu nie wchodzą w grę jakieś sprawy takie rozrywkowe, ale w tym złym rozumienia tego słowa rozrywka. Natomiast oczywiście występują i ogniska, i wspólne śpiewy, i wspólne taka wspólna radość. Natomiast główny cel to jest oddanie czci pomordowanym na terenach dawnej Rzeczypospolitej, złożenie kwiatów, wspólna modlitwa oraz spotkanie się z ludźmi, którzy żyją na tych terenach dzisiaj. Rajd katyński ma ten szczególny aspekt, że on doprowadza do spotkania z miejscową społecznością, która żyje na danym terenie. Dla mnie zeszłoroczny rajd stał się takim momentem przekonywującym wtedy, gdy wjechaliśmy motocyklami z Łotwy do Rosji i dojechaliśmy do Smoleńska. I wtedy w Smoleńsku, gdy zobaczyłem, jak na tą kawalkadę, na tą grupę 50 motocyklistów reaguje miasto, jak to miasto się zatrzymuje, stają autobusy, stają samochody, ludzie wychodzą ze sklepów, podchodzą do nas, pytają się, jeżeli się zatrzymujemy, dokąd jedziecie, w jakim celu, co was tu prowadzi, i my mówimy, jedziemy do Katynia. I dla wielu z nich jest to zupełnie niesamowite, że można przejechać, a rajd ma od Warszawy z powrotem do Warszawy mniej więcej 6000 kilometrów, że można przejechać taką trasę po to, aby złożyć kwiaty, aby się pomodlić na grobach polskich oficerów. I ten kontakt z ludźmi, z Rosjanami, oczywiście pierwszym tym bardzo takim jasnym sygnałem są motocykle. Ludzie przychodzą zobaczyć taką grupę motocyklistów, ale potem jest to drugie właśnie zasadnicze pytanie, ta kwestia, dlaczego tu jedziecie? I mieliśmy w zeszłym roku takie folderki po rosyjsku, gdzie było też opisane to wszystko, co się wydarzyło w Katyniu, cała historia tego mordu. I tym ludziom można to rozdać. Na mnie także bardzo duże wrażenie zrobiło spotkanie z przedstawicielami Memoriału Katyńskiego, z Rosjanami, którzy szlachetnymi ludźmi, którzy dbają o to, żeby te spotkania mogły się odbywać. I także Rosjanie biorą udział w modlitwie wspólnej. My także odwiedzamy na przykład na wszystkich cmentarzach część prawosławną. Tam także udajemy się z modlitwą, z różańcem, składamy wieńce. I to jest coś bardzo, bardzo istotnego. W zeszłym roku również tak się złożyło, że w Miednoje żeśmy przyjechali razem z panem wtedy jeszcze wicepremierem i ministrem spraw wewnętrznych i administracji Ludwikiem Dornem oraz delegacją rodzin policyjnych 39. W Miednoje były takie wielkie uroczystości. Na pewno spora grupa naszych słuchaczy mogła to oglądać. I ja sobie uświadomiłem tam w Miednoje, jaka jest różnica między rajdem katyńskim, rajdem na motocyklach, rajdem, który przejeżdża tą zwykłą Rosję, czy zwykłą Ukrainę, czy Litwę, czy Łotwę, czy Białoruś, bo w tym roku będzie przez Białoruś, a taką delegacją oficjalną, która ląduje w Moskwie, która wsiada w rządową limuzynę albo w autobusy, milicja ich prowadzi do Miednoje, wjeżdżają do tego lasu, OMON to wszystko otacza, każdy coś tam mówi, jest modlitwa, no i wsiada się z powrotem w ten autobus i się wraca. Ale czy jest kontakt z tą ludnością zwykłą? Niestety według mojego zdania nie ma. A rajd katyński ma to do siebie, ten szczególny aspekt, że dotyka zwykłych ludzi, zwykłych Rosjan, którzy są przesympatycznymi ludźmi, jak się zatrzymujemy, zawsze się ci Rosjanie interesują, dokąd jedziemy, jak się prosi o pomoc, czy coś, ma się jakieś tam pytanie, zawsze ta rozmowa jest sympatyczna. Ja się nie spotkałem w zeszłym roku z żadnym jakimś aktem nieżyczliwym. Także to...
Księże, to są także spotkania z Polakami tam mieszkającymi?
Tak, oczywiście. Na trasie rajdu katyńskiego nie są tylko Rosjanie, czy sami Ukraińcy, czy też Białorusini, czy Litwini, czy Łotysze, ale są przede wszystkim także spotkania z Polakami. W każdego roku jadąc, rajd katyński ma z sobą także furgony, które wieziemy książki dla szkół, wieziemy pomoc materialną, w sensie obuwia czy jakichś tam innych rzeczy, które tam rozdajemy potrzebującym. I spotykamy się z Polakami, którzy mieszkają na tych terenach. Dla mnie bardzo takim znowu mocnym doświadczeniem było spotkanie z Polakami w Smoleńsku oraz spotkanie z Polakami w barze. Bar, słynna miejscowość, znana ogniem i mieczem, ale także i z roku 20. I tam, jak dzieci polskie zaśpiewały pieśń Konfederatów Barskich, to naprawdę serce ściskało. I pani nauczycielka powiedziała wtedy te takie piękne słowa, że przez tyle lat Związku Radzieckiego trzeba było wypierać się polskości, a dzisiaj można się do niej przyznawać. I ja wtedy zdziwiłem się, że ktoś przed nami złożył wieniec, a okazało się, że ten wieniec drugi to był ten zeszłoroczny, że oni tak bardzo wtedy cenili ten wieniec, że zdjęli go z grobu, żeby on się nie zniszczył, żeby można go na nowo jeszcze przy jakiejś okazji, przy uroczystości położyć na grobach polskich żołnierzy, którzy tam spoczywają. to pokazuje, jak dla tych ludzi taki przyjazd jest ważny. Jesteśmy czasami witani chlebem i solą, z księdzem, jest wspólna modlitwa, jest wspólny posiłek. Także to są zupełnie takie doświadczenia jakby niewycieczkowe. To są, no jest to jakaś misja, którą ten rajd pełni.
I świadectwo wobec tamtejszych ludzi, ale także i dla uczestników rajdu wielka lekcja historii.
No to jest taki wymiar, proszę ojca, który dla mnie także stał się bardzo ważny, gdyż zmobilizował mnie do pogłębienia znajomości historii, poczynając od mapy. Ja po rajdzie katyńskim wróciłem do domu, kupiwszy sobie w Rosji czy na Ukrainie dobre mapy, atlasy szczegółowe, i zacząłem szukać tych wszystkich miejscowości historycznych, nie tylko związanych z II wojną światową, ale związanych i z pierwszą Rzeczypospolitą, i związanych z drugą, i różnymi wydarzeniami, które miały tam miejsce, bitwami przede wszystkim. I myślę, że większość z nas, gdy staje w tych miejscach, te miejsca przemawiają. Oczywiście już nie tak, jak to wyobrażamy sobie, chociażby po lekturze trylogii, ale jednak przemawiają, one są bardzo, bardzo bliskie i one zmuszają do tego, żeby pogłębić swoje wiadomości. Na przykład w tym roku chciałbym po drodze zajechać do Kłuszyna. To jest miejscowość, gdzie była słynna bitwa hetmana Żółkiewskiego i potem ta droga na Moskwę, a dzisiaj mamy święto Rosji po tych wydarzeniach. Ja nigdy sobie nie uświadamiałem, gdzie ta miejscowość dokładnie leży. Podobnie jak na przykład Kirchholm. Gdzie leży Kirchholm? Że to jest koło Rygi miejscowość, która dzisiaj się inaczej nazywa. I taki wyjazd sprawia, że jesteśmy tutaj bliżej tych wydarzeń. Poza tym organizatorzy, tutaj szczególnie Wiktor, przywiązują dużą wagę, żeby zawsze był jakiś specjalista. To znaczy, jak jesteśmy we wszystkich tych miejscach kaźni, zawsze jest ktoś, kto przez megafon opowiada historię, przybliża te wydarzenia, szczegóły. Także nie są to miejsca anonimowe.
W tym roku będzie to pan dr Jerzy Kirszak z wrocławskiego IPN-u.
Tak. A w zeszłym roku była z nami również Łucja Pietraszun, która była dziennikarką, prezenterką telewizji TVAM. I też bardzo pięknie tam swoją wiedzą i swoim doświadczeniem nam pomagała. Pięknie recytowała wiersze, także to również, jeżeli Łucja słucha, to ją bardzo serdecznie pozdrawiam.
Zresztą gdzieś tam ze wschodu pochodzi, prawda?
Tak.
Księże, chciałbym jeszcze zapytać o trasę, bo trasa jest zawsze ta sama, czy jest modyfikowana?
To znaczy, trasa jest zawsze oparta o zasadnicze takie punkty, czyli na pewno należy odwiedzić Katyń, bo z tą miejscowością i z tym słowem Katyń łączą się wszystkie inne, jakby, prawda, jeżeli mówimy Katyń, to myślimy także Miednoje, to myślimy Charków, to myślimy Ostaszków i tak dalej. Te wszystkie miejsca kaźni, miejsca przetrzymywania jeńców, to jakby tutaj jest istotne. Natomiast trasa z też takich trochę przyczyn turystycznych, ona się zawsze zmienia. To znaczy w tym roku na przykład jedziemy jakby w innym kierunku. Zazwyczaj był to kierunek z Warszawy na Sokółkę, czyli na Białystok, Sokółka i potem dalej w stronę Smoleńska, czy to przez Litwę, Łotwę, czy to przez Białoruś. Natomiast w tym roku jedziemy z Warszawy do Lwowa, czyli jest odwrócony kierunek. I odwiedzamy różne miejscowości. No ale chociażby właśnie te związane z mordem katyńskim są zazwyczaj odwiedzane. To znaczy Myślę tutaj o samym Katyniu, myślę tutaj o Miednoje, o Twerze, gdzie byli oficerowie rozstrzeliwani, o Charkowie, Bykowni pod Kijowem, gdzie teraz trwają także ekshumacje. No w zeszłym roku była to dla mnie też wstrząsająca wizyta, te otwarte groby, ludzie tam pracujący i my się modliliśmy tam, a jednocześnie niedaleko żeśmy nocowali w namiotach, bo rajd jest spartański. Proszę ojca, to też trzeba zaznaczyć, że to nie jest wyprawa.
Żadnych wygód.
Tylko spartański. Na motocyklach trzeba mieć wszystko, czyli namioty i wyżywienie. I trzeba także zaakceptować pogodę, niezależnie jaka ona jest. W zeszłym roku były to bardzo intensywne opady deszczu i trzeba było jechać nawet w tych strugach deszczu. Natomiast są takie bardzo sympatyczne też miejscowości, jak chociażby te znane z trylogii, jak Kamieniec Pomorski, w tym roku Kamieniec Podolski, jak w tym roku będzie również Żwaniec, jak Bar wspomniany, Bar w zasadzie zawsze chyba występuje na trasie przejazdu. Także to są...
No, takie również miejscowości jak Nowogródek, jak Lida,
prawda? To w tym roku będzie,
Świteś.
Tak. To będzie właśnie w tym roku. Ja nie byłem jeszcze na Białorusi, więc to będzie dla mnie też nowe doświadczenie. I te tereny, i te wszystkie miejscowości znane także z historii, znane z literatury, one na pewno, będąc tam na miejscu, spotykając się także z Polakami, mają swoją szczególną wymowę.
Czy nie było trudności z załatwieniem wiz, pozwoleń na przejazd?
Więc proszę ojca, ja chciałem jechać na piąty rajd katyński. Zgłosiłem się do Wiktora. On przyjął moje zgłoszenie, natomiast nie mogłem się udać do Polski, żeby oddać paszport, więc wysłałem wniosek do ambasady rosyjskiej w Kopenhadze. No i niestety przyszła odmowa przyznania wizy do Rosji. Bardzo grzeczny, bardzo taki list, ale gdy złożyłem wniosek razem z całą grupą do ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie, no to wniosek został rozpatrzony pozytywnie i taką wizę otrzymałem w zeszłym roku. Myślę, że ten mój prywatny wniosek indywidualny może właśnie był potraktowany na trochę na innych zasadach, że jednak powinienem składać go razem z tą grupą, a nie osobno. Ale był to dla mnie taki przykry incydent, doświadczenie przykre, że odmówiono mi wtedy wizy rosyjskiej. Natomiast w zeszłym roku i w tym roku taką wizę otrzymałem, także jestem wdzięczny.
Podobnie białoruską?
No, białoruska jest związana z tranzytem, także mając wizę rosyjską można przejechać przez Białoruś, tak przynajmniej... Wiem, że tak ma być.
Proszę księdza, 6000 kilometrów na motorze to jest jednak, nie ma żartów, to jest kawał trasy, prawda? To jest dość duży wysiłek również fizyczny.
To znaczy, na pewno trzeba się fizycznie do tej wyprawy przygotować. Ja nie ukrywam, że trochę też ćwiczę, to znaczy staram się taką dyscyplinę oprócz duchowej także utrzymać, to znaczy tak jak zawsze modlę się, staram się odprawiać rozmyślanie rano, to także przed rajdem przynajmniej tak dobry miesiąc wstaję wcześniej i udaję się do lasu, żeby przynajmniej tam godzinę trochę pobiegać, nabrać kondycji, odporności. Bo rajd, tak jak wspomniałem, ma to do siebie, że jest program, który trzeba wypełnić. Czyli są kilometry mniej więcej od 250 do 500 i więcej, które każdego dnia, czasami są jakieś tam dni na dzień odpoczynku, ale trzeba przejechać. Właśnie niezależnie od pogody. Więc ta umiejętność prowadzenia motocykla, który jest obładowany, I to trzeba też wziąć pod uwagę, że to nie są chłopcy jeżdżący po naszych miastach, prawda, tymi ścigaczami i pchający się gdzieś tam między samochodami, tylko to jest potężnie załadowany motocykl, który oprócz swoich 200 iluś tam kilogramów ma jeszcze ze 100 na założone, jeszcze jeżeli ktoś ma pasażera, więc ten ciężar jest olbrzymi i ta umiejętność prowadzenia motocykla też musi być odpowiednio duża, żeby po prostu w miarę bezpiecznie jechać. Natomiast tempo też jest może nie wyścigowe, bo to nie jest wyścig. Rajd katyński nie jest wyścigiem, ale tempo też musi być zachowane, żeby trasę przejechać.
Takie,
prawda?
Odcinki 380, tu patrzę, 380, 390, 431, 482, 528 nawet. No to są dość spore odcinki.
No ja dzisiaj przejechałem dystans właśnie ze Szczecina do Warszawy. I ojciec mnie zapraszał, żebym może jeszcze wrócił do Torunia. Natomiast ja dziękuję za zaproszenie. Myślę, że jeszcze to zrealizujemy.
Po zakończeniu rajdu, tak
ale
jest.
Ale to byłoby dość już takie wyczerpujące.
No na pewno. Proszę księdza, kim są uczestnicy rajdu katyńskiego? To znaczy, co to są za ludzie?
Więc może tak. Generalnie każdy może pojechać w rajdzie katyńskim. Jednak trzeba podpisać pewną deklarację, regulamin, z którym trzeba się zgodzić, czyli przyjąć pewne rygory. I to jest i związane z charakterem tego rajdu. I dlatego ten, kto się nie chce dostosować do charakteru tego rajdu, nie powinien jechać, bo będzie narzekał, nie będzie mu się podobało, będzie może właśnie uważał, że jest za dużo modlitwy, za dużo tych spotkań, za mało jakichś tam tych rozrywkowych historii. Musi się dostosować do tego charakteru rajdu. Natomiast nie ma jakichkolwiek tutaj innych obostrzeń w sensie właśnie religijnym, czy jakichkolwiek innych. Każdy może jechać. I w zeszłym roku było nas trzech księży. Wiem, że poprzednio także jeździli księża. Natomiast kapelanem rajdu jest ksiądz Marek Doszko. To jest ksiądz diecezji warszawsko-praskiej. I on jest odpowiedzialny za wszystkie kontakty także z innymi kościołami, za organizację modlitwy, za składanie wieńców, no to wszystko, co należy do kapelana, prawda? I ono także naturalnie podlega komandorowi rajdu. Natomiast przekrój jest bardzo zróżnicowany. W zeszłym roku jechało na przykład trzech pilotów lotu, jechali także studenci, jechali biznesmeni. Nie ma co ukrywać, że też na ten rajd trzeba zgromadzić odpowiednie środki, bo motocykliści pokrywają wszystko z własnej kieszeni, czyli nikt nie dofinansowuje nam paliwa ani żadnych tam innych spraw, tylko trzeba sfinansować to samemu. Chociaż rajd jest spartański, to jednak wymaga także zgromadzenia odpowiednich środków finansowych, żeby sfinansować to samodzielnie.
Czy jadą i panowie, i panie?
Tak, jadą panowie i panie. W zeszłym roku jechało także kilka pań. No, jak na razie jeszcze nie było pań, które prowadziły motocykle na całej trasie, ale że wiem, że w tym roku będą panie, które będą prowadziły motocykle na całej trasie.
A czy są jakieś wymagania sprzętowe, to znaczy jakiej klasy to musi być motocykl?
To znaczy wymagania sprzętowe są takie, że motocykl musi być sprawny technicznie i musi być motocyklem, który przejedzie ten dystans, czyli musi być na pewno po serwisie, natomiast moc, którą posiada motocykl, musi zapewnić mu możliwość podróżowania mniej więcej z prędkością 90 na godzinę z tym pełnym ekwipunkiem, czyli to nie mogą być motocykle bardzo małe, czyli 125 cm pojemności czy 250. W zeszłym roku bardzo potężny motocyklista ze Śląska jechał na Hondzie, która miała 450 i mu trochę brakowało mocy, ale był tak dzielny, że wstawał godzinę szybciej, wyjeżdżał przed całą grupą i nigdy się nigdzie nie spóźnił. Także nie potrzeba mieć bardzo drogiego motocykla, natomiast trzeba mieć motocykl o średniej klasie, o mocy, która zapewni mu wystarczającą siłę do pokonania tego dystansu z prędkością, no, tak żeby mógł się utrzymać w grupie. Natomiast chciałbym powiedzieć, że ci, którzy by chcieli się popisywać na takim rajdzie, i dla mnie na przykład najbardziej niebezpiecznym paradoksalnie był pierwszy etap, gdy żeśmy wyjeżdżali w zeszłym roku z Warszawy, gdy towarzyszyło nam bardzo wielu motocyklistów i dzisiaj już zapraszam wszystkich na rozpoczęcie rajdu katyńskiego w sobotę przed grobem nieznanego żołnierza, ale jeżeli ktoś się popisuje, ktoś zajeżdża drogę, ktoś wyprzedza, ktoś za wszelką cenę chce być na początku, ktoś gwałtownie hamuje, to on naturalnie stwarza niebezpieczeństwo dla innych użytkowników drogi. I rajd ma także charakter edukacyjny, to znaczy uczy właściwego poruszania się w kolumnie, odpowiedniego, bezpiecznego korzystania z motocykli na zasadach ogólnie przyjętych przepisów ruchu drogowego. I wydaje mi się, że rajd również daje to, iż zmęczenie, które potem przychodzi, wiąże się z tym, że ta fantazja ułańska, źle pojęta, ona topnieje, że coraz bardziej stajemy się pokorni w ocenie własnych możliwości, w ocenie własnego sprzętu, coraz bardziej stajemy się życzliwi w sobie nawzajem, wytwarza się na rajdzie taka specyficzna atmosfera wzajemnej pomocy, życzliwości. Także to są wszystko takie elementy, które potem przekładają się także na to życie codzienne i także na, myślę, że właściwe korzystanie ze środków lokomocji podczas codziennego, zwykłego użytkowania, czy to samochodu, czy motocykla.
Proszę księdza, chciałbym jeszcze zapytać o te właśnie więzi, które się rodzą podczas rajdu. To jakieś poczucie wspólnoty, kiedy się razem podróżuje, czy jest coś takiego, że między właśnie uczestnikami rajdu zawiązują się jakieś przyjaźnie?
Więc może tak, proszę ojca, jako ciekawostkę. Komandor rajdu jest osobą zdecydowaną. I gdy jest rano pobudka, nie toleruje spóźnialskich. Czyli jeżeli na przykład wyjazd jest o godzinie 7 czy o godzinie 8, to on za 2:08 siada na motocykl, mówi: za 2 minuty wyjeżdżamy, i uruchamia pojazd i za 2 minuty wyjeżdża. Jeżeli ktoś sobie pospał za długo, się nie spakował, to niestety zostaje i musi gonić grupę. Ale to jest związane z tą dyscypliną, którą trzeba wymusić. Natomiast jeżeli chodzi o trasę, jeżeli ktoś się zgubi, jeżeli coś się komuś stanie, grupa wraca, szuka go, są lawety, jest pomoc drogowa, jest serwis Yamahy marka Mroza, który jedzie z nami, także jako kierowca motocykla, ale także jako tutaj osoba, która jest właścicielem tego serwisu. I jest tutaj bardzo wielka taka troskliwość, wzajemna życzliwość, wzajemna pomoc, też taka techniczna, ale i jakieś wsparcie i czasami jakieś uwagi związane z użytkowaniem motocykla, z jakimiś tam szczegółami związanymi chociażby ze smarowaniem łańcucha, jeżeli ktoś ma łańcuch, a nie wie, jak tam się dokładnie to smaruje, czy z innymi takimi sprawami. I ta życzliwość również przenosi się później na czas porajdowy, to znaczy jakiś kontakt e-mailowy, jakieś umawianie się na inne wyjazdy, mniejsze, bo rajd katyński jest największą imprezą motocyklową w Polsce w sensie takiego popularnego rajdu. To jest 6 tysięcy kilometrów, jest to największa impreza motocyklowa w Polsce. I to też trzeba wziąć pod uwagę, która jest skierowana do amatorów, nie do profesjonalistów, bo my tam przecież nie jedziemy Paryż-Dakar, chociaż te drogi rosyjskie nie są wcale dalekie od tych tamtego rajdu.
Świetnie. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze zapytać o te elementy religijne w czasie rajdu. Wspomniał już ksiądz o nich, msza święta, modlitwa.
Więc tak jak wspomniałem na samym początku, rajd nie jest pielgrzymką w takim ścisłym tego słowa znaczeniu. Czyli nie jest tak, że są rano wspólne modlitwy, wieczorem wspólne modlitwy, że nie ma takiego porządku. Natomiast elementy religijne są istotną częścią całego rajdu, czyli msza święta, modlitwa na grobach. Jeżeli, dlatego wspomniałem, ktoś nie chce uczestniczyć we wspólnej modlitwie na grobach z pomordowanych oficerów, to się po prostu nie nadaje na taki rajd. Jeżeli chce sobie tam pojechać jako turysta, to musi sobie albo wziąć wycieczkę, albo wystąpić o wizę i sobie jechać prywatnie. Natomiast jeżeli chce pojechać, to musi do tych elementów religijnych także się dostosować. Nikt mu w duszę nie zagląda, czy on wierzy, czy nie wierzy, prawda, jak on się modli, ale większość osób, a właściwie wszyscy, którzy biorą udział w rajdzie, są ludźmi, których te elementy religijne bardzo obchodzą. Ale także są ludzie, którzy mają taki większy dystans do jakiejś gorliwości. Są tacy może właśnie z większym dystansem, z jakąś takim trochę, są bardziej taki chłodni, ale biorą udział w tych uroczystościach, które się tam odbywają.
Rajd katyński zaczyna się i kończy w Warszawie i to w takich centralnych punktach.
Tak, to przede wszystkim jest grób nieznanego żołnierza i oczywiście także pomnik pomordowanych na wschodzie. W tym roku także będziemy przy pomniku księdza Ignacego Skorupki. To są właśnie takie akcenty, które ciągle trzeba przypominać. To myślę, że cała wielka sprawa wychowania polega na ciągłym przypominaniu i to na takim przypominaniu, które nie jest uciążliwe, ale które wywołuje pewną wrażliwość i miłość do tych, których wspominamy. I wydaje mi się, że połączenie właśnie motocykli, bardzo nowoczesnej grupy, specyficznej, z tym elementem właśnie patriotycznym, religijnym, ono będzie tutaj przynosiło bardzo dobre owoce. No rajd ma pięknego orła z rozpartymi skrzydłami, który jedzie motocyklem, polską flagę, napis "Kocham Polskę i ty ją kochaj". I wszystkie motocykle są ubrane w kolory narodowe, nasze barwy narodowe, biało-czerwone. Jesteśmy na Ukrainie, mamy ukraińską, także drugą flagę, w Rosji rosyjską, na Białorusi będzie białoruska, przedtem była litewska czy łotewska, ale ta polskość jest przeżywana w taki bardzo głęboki, autentyczny sposób przez uczestników i ona także w jakiś sposób promieniuje na tych, którzy nas obserwują, którzy nam towarzyszą, którzy śledzą ten rajd, dla których ten rajd jest ważny i którzy czekają właśnie na tych terenach.
Po zakończeniu rajdu, już 9 września, uczestnicy rozjadą się do domu, ale potem spotkają się ponownie 22 września w Katedrze Polowej Wojska Polskiego na nabożeństwie dziękczynnym.
To znaczy zawsze jest tak, iż zakończenie rajdu jest to oficjalne, jest trochę później i w tym roku także będzie to zakończenie właśnie w sobotę 22 września. Podziękujemy Panu Bogu za wszystko, czego jeszcze nie wiemy, ale już dzisiaj Bogu dziękujemy, bo msza święta każda jest dziękczynieniem, prawda, które składamy. I także będziemy chcieli złożyć kwiaty przy grobie nieznanego żołnierza razem ze zlotem Polonii Świata. To będzie też taki bardzo ważny akcent tych uroczystości. Myślę, że ta forma rajd katyński, forma podróży motocyklami do miejsc pamięci będzie miała także swój jakby dalszy etap. Między innymi w następnym roku zapraszam także wszystkich na taki rajd patriotyczno-religijny szlakiem wyprawy wojsk hetmana Stefana Czarnieckiego do Danii. To wydarzenie jest opisane w hymnie narodowym, a najpierw Józef Wybicki opisał je w pieśni Legionów Polskich we Włoszech, jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim rozbiorze. I to wydarzenie jest również bardzo ważne. Jeżeli mogę tylko powiedzieć, że treść pieśni Legionów Polskich we Włoszech jest trochę inna od dzisiejszego hymnu narodowego. Między innymi zwrotka o hetmanie Czarnieckim jest zwrotką drugą i ona brzmi dokładnie w ten sposób. Jak Czarnecki, nie Czarniecki, tylko Czarnecki, do Poznania wracał się przez morze dla ojczyzny ratowania po szwedzkim rozbiorze i nawet ojczyzna jest napisane przez Y, ojczyzna, tak to napisał Józef Wybicki. Natomiast dzisiejszy hymn narodowy śpiewamy jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze dla ojczyzny ratowania wrócim się przez morze. I to wydarzenie opisane w hymnie stało się także w czasie zeszłorocznego rajdu katyńskiego okazją, gdy byliśmy w Kijowie, a Stefan Czarniecki był wojewodą ruskim, wojewodą kijowskim. Ja wtedy tam w Bykowni przy ognisku opowiedziałem o wyprawie Stefana Czarnieckiego. I w maju następnego roku będzie taki rajd dokładnie szlakiem wojsk Rzeczypospolitej XVII wieku, odwiedzając wszystkie historyczne miejscowości na tej trasie. I już dzisiaj także wszystkich chętnych zapraszam.
Dodajmy jeszcze, że rajd katyński ma swoją stronę internetową, na której wiele informacji można śledzić, całą trasę, wiedząc, gdzie aktualnie w danym dniu są uczestnicy rajdu. No i oczywiście są tam relacje z poprzednich rajdów, z poprzednich 6 rajdów, teraz 7 już międzynarodowy motocyklowy rajd katyński. No i oczywiście tam także karty zgłoszeniowe dla tych, już może nie w tym roku, ale dla tych, którzy na przyszłość by planowali udział w rajdzie katyńskim.
Tak, na stronie internetowej rajdu katyńskiego adres jest bardzo łatwy. To jest www.rajdkatyński.net. www.rajdkatyński.net, rajd katyński jedno słowo, i tam można wszystkie informacje otrzymać. Wiktor Węgrzyn przysłał w ostatnim komunikacie taką wiadomość, że także będzie można śledzić na 3 stronach internetowych aktualne meldunki z tegorocznego rajdu. Będzie to, ja teraz dokładnie nie pamiętam, ale z Festiwalu Filmów w Niepokolanowie, tam jest chyba jedna strona, potem Radio Chicago i Radio Motocyklowe. Ja nie pamiętam w tej chwili adresów tych stron, ale że tam będą zamieszczane codzienne relacje z tego, gdzie jesteśmy, co się dzieje, i odwiedzając te strony będzie można także się dowiedzieć. Sądzę, że jak Państwo odwiedzą stronę rajdkatyński.net, to tam będzie można znaleźć te wszystkie właśnie szczegóły, co słychać na rajdzie.
Ja już pozwolę sobie zapowiedzieć numery telefonów dla tych słuchaczy, którzy chcieliby porozmawiać z księdzem Janem Zaleskim, który jest z nami, oraz może zgłoszą się też i uczestnicy rajdów katyńskich, a może ci, którzy chcieliby coś więcej na ten temat jeszcze się dowiedzieć. 655-23-55 dla słuchaczy mieszkających na północ od Łodzi, 655-23-56 dla południa kraju, dla zagranicy 655-23-33 oraz 655-23-66, kierunkowe do Torunia 056. Księże Janie, może jeszcze parę słów na temat patronatu nad tym wydarzeniem.
No więc patronat nad rajdem katyńskim jest jakby stosowny do tego, jaka to jest, jakie to jest miejsce, jakie to jest wydarzenie. Czyli patronat nad rajdem objął przede wszystkim pan prezydent Kaczorowski, objął minister obrony narodowej, jeszcze wtedy Radosław Sikorski. Jest tutaj także komendant policji, komendant komendy głównej policji, straży granicznej. Ja w tej chwili nie mam tutaj przed sobą tych wszystkich informacji dokładnie, ale to sądzę, że jeszcze ktoś zadzwoni, to o tym powie. Natomiast chciałbym zaakcentować bardzo mocno, że ten patronat jakby odpowiada temu, jakie to jest miejsce i jaką rolę także spełnia rajd, gdy chodzi o upamiętnienie, o przypomnienie, o także pojednanie pomiędzy Polakami a Rosjanami, a Polakami a Ukraińcami. Także to są na pewno bardzo ważne sprawy.
Miast kresowych, wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych dworków i chat, myśmy wciąż do niepodległej szli. Szli z uporem ponad 200 lat. Wydłużyli drogę carscy kaci, przez Syberię wiódł najkrótszy szlak, i w kajdanach szli konfederaci, mogiłami znacząc polski trakt. Z insurekcji kościuszkowskiej, z powstań dwóch, szkół, barykad, Warszawy i Łodzi, Konradowski unosił się duch i na marszu do Polski przechodzi. A myśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajne stepy, plątaniną dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, aż stóp nad Wisłą kresowych, wschodnich osad i wsi, szkół, urzędów i kamienic i chat, myśmy znów do niepodległej szli, jak z zaboru sprzed 20 lat. Bo od września, od 17, dłuższą drogą znów szedł każdy z nas, poprzez lud z bieguna północnego, przez Łubiankę, przez katyński las. Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt wyznaczyły bezimienne krzyże. Nie zatrzymał nas czerwony kraj.
Odbieramy nasze telefony. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Warszawy, mam na imię Teresa. Jestem z parafii z Falenicy, gdzie ksiądz Marek Doszko, misjonarz i właśnie kapelan Rajdu Katyńskiego u nas pracował. I chciałabym właśnie powiedzieć, że bardzo dużo należy do Różańca, bardzo dużo nam opowiadał o Rajdzie Katyńskim. I bardzo dużo wiedzieliśmy na Różańcu, także różne takie sprawy, które no, nie jestem upoważniona, żeby mówić, ale właśnie zgadzam się absolutnie z księdzem, który jest w tej chwili w tym, w Radiu Maria, że właśnie tak to wszystko było.
No
i jeżeli mam prośbę, jeżeli by ksiądz, który jest naszym gościem, mógł pozdrowić księdza Marka Doszko na tym rajdzie. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, dziękujemy.
Dziękuję bardzo, ja na pewno to zrobię. Z księdzem Markiem się zobaczymy już niedługo. I bardzo dziękuję pani za ten głos. W zeszłym roku miałem okazję być w Falenicy, przenocować przed pierwszym etapem. Odprawiliśmy razem przeświętą i też bardzo mile byłem przyjęty w Falenicy i przez księży, i przez miejscową parafię. Także bardzo wszystkich pozdrawiam w Falenicy.
Jest następny telefon, proszę bardzo.
Ja telefonuję po wysłuchaniu audycji i chciałam się zapytać, kiedy jest wyjazd na ten rajd? Czy jeszcze jest możliwość zapisu?
No niestety, proszę panią, w tym roku wyjazd już jest w najbliższą sobotę. I w tym roku nie ma już możliwości zapisania się. Natomiast
zresztą jest limit tylko do 100 osób, bo ze względów logistycznych jest niemożliwe więcej osób.
Tak. Natomiast na pewno w następnym roku serdecznie zapraszamy i trzeba pamiętać, że wyjeżdżając na rajd katyński jedziemy na teren Federacji Rosyjskiej, czyli muszą być wcześniejsze zgłoszenia, trzeba przesłać paszport, trzeba wysłać także wnioski. To wszystko się wysyła do zarządu stowarzyszenia i zarząd stowarzyszenia wszystkie wnioski oraz paszporty składa w ambasadzie Federacji Rosyjskiej. Ja już wspomniałem o tym, że indywidualnie jak starałem się w Kopenhadze uzyskać wizę rosyjską na ten rajd, niestety było to niemożliwe. Także proponuję, aby ubiegać się o wyjazd i o wizę tylko przez Stowarzyszenie Międzynarodowy Rajd Katyński.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony z Chrystus.
Na wieki wieków.
Dziękuję.
Dziękujemy pani. Proszę księdza, chciałbym jeszcze zapytać, ponieważ na pewno są tacy uczestnicy Rajdu Katyńskiego, którzy byli na wszystkich sześciu, a teraz się wybierają na siódmy.
Są tacy, na pewno. Wiem, że jest Jacek Kawczyński, on jest chyba już teraz w Polsce i o ile ja dobrze pamiętam, to on chyba był na wszystkich rajdach. Wiktor nie był, bo uległ wypadkowi i tam był, musiał się trochę leczyć. Natomiast Jacek chyba Kawczyński był na wszystkich rajdach. To jest motocyklista z Chicago. Chciałbym również pozdrowić w tej chwili bardzo serdecznie motocyklistów z Chicago, którzy specjalnie z Chicago przylecieli na tegoroczny rajd. Wiem, że będzie ich kilku, także panie przyleciały. Także to no jest to bardzo też piękne świadectwo, że z Ameryki przyjeżdża się specjalnie, aby wziąć udział w tym właśnie rajdzie.
Zauważyłem, że na trasie rajdu jest Moskwa.
Tak, Moskwa. To było w zeszłym roku również dla mnie bardzo takie mocne doświadczenie. Po pierwsze, była to zupełnie inna rzeczywistość. To znaczy, jadąc przez Rosję, jesteśmy jakby w jednym państwie, a wjeżdżając do Moskwy, jakby znajdujemy się nagle w innym państwie. To znaczy, wszystko się zmienia. Całe nasze otoczenie się zmienia, budynki, nawet te stacje benzynowe, o których wspominałem, to nagle w Moskwie są zupełnie europejskie, a auta, które tam stoją, są super luksusowe i jakby jesteśmy całkiem w nowej rzeczywistości. Ale każdy, kto ogląda telewizję i są te relacje z Moskwy, to może to te zewnętrzne wymiary zobaczyć. Natomiast w Moskwie w zeszłym roku żeśmy się zatrzymali przy katedrze i przyjął nas ksiądz Andrzej Steckiewicz, który niestety mając, to jest wikariusz generalny księdza arcybiskupa Kondrusiewicza, notabene pochodzący ze Szczecina, z którym się spotkałem w seminarium, to znaczy ja byłem na pierwszym roku, on był chyba wtedy na piątym albo na szóstym.
Zresztą ale z bratem, który jest w Kaliningradzie, z jego bratem.
A brat jego jest w Kaliningradzie. I żeśmy nocowali w takim w Moskwie domu przy właśnie tam katedrze. Tam jest zorganizowany taki ośrodek pielgrzyma. I to była akurat był to nocleg na łóżkach. Także to był taki bardzo wygodny. Chociaż Moskwa nas przywitała wtedy obfitym deszczem. I jeszcze były uroczystości związane z powstaniem Moskwy, więc niestety Plac Czerwony na przykład był zamknięty. Ale no, można było też Moskwę zobaczyć i troszkę zwiedzić te niektóre takie punkty. No, program w Moskwie był bardziej takim programem dowolnym, to znaczy nie było wspólnego jakiegoś wielkiego zwiedzania, co był takim programem właśnie indywidualnym.
Mamy następny telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie księdza gościa, księdza Piotra. Mnie interesuje Bykownia. Czy ksiądz jest zorientowany, ponieważ to niedawno odkryto i w naszym dzienniku przeczytałam kiedyś i zdjęcia zobaczyłam tych zamordowanych i było to, ponieważ ja miałam wujka, porucznika oficera, nazywał się Teofil Mencel i do tej pory poszukuje, czy ksiądz jest zorientowany, czy są już nazwiska tych wydobytych w Bykowni. Ja dzwonię z Gdańska, Liliana.
Więc proszę panią, w Bykowni niestety ja nie znam tych wszystkich szczegółów. Ja byłem tylko tam uczestnikiem i tego rajdu i myśmy tam byli. No w zasadzie można powiedzieć dwa dni, bo to był nocleg również w Bykowni. Natomiast no, doświadczenie moje jest bardzo takie wstrząsające, to znaczy tam można zobaczyć realnie te czaszki, można zobaczyć kości w workach, te ekshumacje są tam prowadzone, więc to bardzo jest wstrząsające. I są na pewno polskie odnalezione przedmioty, czyli są tam polscy żołnierze, tak zwanej tej listy ukraińskiej. Natomiast ja nie znam żadnych szczegółów bliższych. To już trzeba by było skontaktować się z kimś z Instytutu chyba Pamięci Narodowej, prawda? Kto zna te szczegóły. Ale ostatnie chyba nawet relacje telewizyjne mówiły o tym, że no nie sposób jest zidentyfikować osób, że to jest będzie bardzo, bardzo trudne. Ale w Bykowni chciałbym podkreślić jedno, że ten ogrom lasu, na drzewach są przewieszone takie wstążeczki w takich symbolach, czy mają takie wzorce ukraińskie na pamiątkę tych zamordowanych. I jak ja popatrzyłem, jaka jest ilość tych drzew, jaka jest ilość hektarów, to po prostu to jest niewyobrażalne, że to wszystko jest cmentarz. To jest naprawdę porażające. Także to nawet nie przemawia, dlatego że to jest ładny las, natomiast co się znajduje pod ziemią.
I był tam Jan Paweł II.
W Kijowie.
Tak, tak.
Tak, tak.
Jest kolejny telefon, bardzo prosimy.
Tak, halo, halo.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mieczysław Osiecki z Flensburga.
No, witam Cię, Mieciu.
No, serdecznie witam, księże Janie. To, co słyszałem właśnie tutaj, co ksiądz opowiadał właśnie w Radiu Maria, także to wiem wszystko z naszych wspólnych rozmów i to jest dowód, że ksiądz Jan szczęśliwie zajechał do Polski w niedzielę, wyruszając po mszy świętej około godziny 19:00. Także jestem szczęśliwy, że księdza słyszę i życzę wszystkiego najlepszego.
No, dziękuję bardzo.
Panem Bogiem.
No, Mieczysław Osiecki to jest taki mój trochę przyszyty parafianin, bo on nie mieszka w Danii, a w Flensburgu w Niemczech, jak powiedział, a Flensburg to jest miejscowość graniczna pomiędzy Danią a Niemcami. Historycznie to kiedyś było jedno księstwo Schleswig, ale w 20 roku zostało ono podzielone przez referendum i część wróciła na nowo do Danii, a część została w Niemczech. Nie będę może opowiadał tych wszystkich historii, ale chcę podkreślić, że książę Schleswiga był i Holsztynu był także królem Danii historycznie i Dania sięgała swoimi terytoriami aż do Altony. To jest dzielnica dzisiejsza Hamburga i kościół świętego Józefa leży, to jest polski kościół, Hamburg I, leży na ostatniej granicy właśnie ulicy Altony przed San Pauli, Grossenfreiheit.
Mamy następnego rozmówcę, bardzo prosimy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Serdecznie pozdrawiam księdza. Mam pytanie, ile będzie w tym roku odwiedzonych miejsc związanych z tą tragiczną przeszłością dotyczącą II wojny światowej?
Więc trasa, trasa wygląda w ten sposób, te główne miejscowości, one mogą jeszcze ulec zmianie, bo ja nie znam tych wszystkich ostatnich szczegółów, które opracowuje zarząd, ale to jest wyjazd jest z Warszawy przez Żółkiew, to jest miejscowość rodowa hetmana Żółkiewskiego, potem do Lwowa, potem z Barasz, Trębowla, Buczacz, Jazłowiec, Okopy Świętej Trójcy, Chocim, Żwaniec, Kamieniec Podolski, Berdyczów, Kijów, Charków, Moskwa, Miednoje, Ostaszków, Katyń, Kuropaty, Jezioro Świteś, Nowogródek, Lida, Grodno, Sochułka, no i Warszawa. Ale ta trasa może być jeszcze bardziej uszczegółowiona, bo to jest to, co ja podaję, to jest jeszcze przed tym ostatnim dopracowaniem.
Proszę księdza, jaka jest najniższy wiek, znaczy ile młodzieży i w jakim wieku?
Wiem, że chyba 2 lata temu jechała taka młodzież z rodzicami na motocyklach, to znaczy tam chyba miały, zdaje się, że chyba 15 lat, tak mi się wydaje, albo 14 nawet. Natomiast prowadzenie motocykla jest związane z prawo jazdy, więc to...
A, rozumiem.
Natomiast górna granica to jest, zdaje się, 70 lat chyba, najstarszy motocyklista.
Coś takiego.
Prowadzący motocykl.
Prowadzący. Proszę księdza, jestem mężczyzną, proszę wybaczyć, ale spytam jeszcze, jakie typy motocykli i o jakiej pojemności, czy ksiądz by odpowiedział chociaż częściej na to pytanie? No, nie omieszkam pytać o to.
Więc tak jak wspomniałem troszeczkę wcześniej, na pewno nie nadają się motocykle o małych pojemnościach, czyli nie możemy mówić tutaj o 125, 250, nawet 350. Ten kolega Mirek, który jechał motocyklem o pojemności 450, miał już pewne kłopoty. Musiał po prostu wcześniej wstawać i niestety ten motocykl, bo to trzeba wziąć pod uwagę własny ciężar oraz bagaż, który się zakłada.
Tak.
Potem jest jeszcze sposób jazdy. Teraz zużycie paliwa się zwiększa, gdyż te opory są duże, prawda?
Tak.
Prędkości. Ta grupa ma pewien rytm, którym jedzie. Najczęściej jesteśmy podzieleni na takie grupy 10-osobowe, ale czasami jedziemy razem, bo nas prowadzi milicja radiowozem. To są różne takie... Natomiast...
Są Harleje?
Właśnie.
Do tego powiem. Natomiast jeżeli mogę radzić, to sądzę, że motocykle, które mają pojemność mniej więcej 600 centymetrów, ja właśnie takim podróżuję, są motocyklami już wystarczającymi, w zupełności wystarczającymi, że wystarczy mocy i siły tego motocykla, żeby załadować go i spokojnie podróżować nim. Także wystarczy taki motocykl. Natomiast motocykle bardzo drogie, takie jak Harleje, one też jadą, natomiast w zeszłym roku najbardziej awaryjne były Harleje.
Coś takiego.
Także to...
Dlaczego?
Może nie wiem, te ruskie drogi albo ruskie powietrze jakoś im nie za bardzo odpowiadały. Może są trochę za delikatne. Tam były też sytuacje, że tam błotniki pękały tam w niektórych motocyklach. Wiem, że ramy chyba na poprzednim rajdzie też pękały. No, to są warunki jednak podróży, to nie jest autostrada, równa droga, tylko to są naprawdę warunki bojowe podróży, takie no...
No świetnie oddaje to określenie chyba.
A kto pilnuje motocyklów, jak wy zwiedzacie?
Dziękuję. Życzę wytrwałości. Cześć Boże.
Kto pilnuje motocykli, jak wy zwiedzacie na przykład?
No więc w zeszłym roku nie było żadnej kradzieży, ale 2 lata temu wiem, że został skradziony motocykl jeden we Lwowie, ale to chyba trochę nawet ten motocyklista, z tego co mi opowiadano, zawinił, bo on go po prostu nie zamknął nawet na ten zamek i tam ktoś go wyprowadził. Natomiast zawsze jest tak, że są w nocy warty, czyli są wyznaczane osoby, które się zmieniają co pewien czas, żeby mieć jakąś pieczę nad motocyklami. I motocykle stoją przy namiotach, każdy ma swój pojazd przy swoim namiocie. Bo tak jak wspomniałem, jeżeli namioty są na motocyklach, więc rozpakowanie całego sprzętu no, należy do motocyklisty, czyli sam muszę rozbić namiot, sam muszę go potem złożyć, zapakować, a wcześniej jeszcze trzeba i się umyć i pomodlić i zjeść śniadanie, także to, no i umyć w jeziorze czy gdzieś tam indziej, no albo w jakimś domu pionierów, jak tam były czasami takie też no, noclegi, ale to też bardzo takie spartańskie wszystko warunki.
A jak z jedzeniem sobie radzicie?
Więc jedzenie jest tak, że śniadania najczęściej są we własnym zakresie, czyli każdy sobie coś tam musi robić i ma jakąś tam kuchenkę, na której coś tam gotuje. Niektóre posiłki, obiady są ustalane nawet w restauracjach, jak na przykład w Smoleńsku jest w restauracji, przynajmniej w zeszłym roku tak było, że jest zamówiony obiad, a w Moskwie na przykład w tym domu pielgrzyma, tam jest też stołówka, ale to już też jakby organizatorzy przewidują, jak to jest najlepiej, a są też miejscowości, jak na przykład Wiesłem, gdzie właśnie społeczność polska na Ukrainie nas przyjmuje i tam nawet władze samorządowe ukraińskie przyszły i tam powiatowe chyba, chociaż tam u nich jakoś to tam inaczej to ta struktura wygląda. I to był taki wspólny obiad razem przygotowany przez tą społeczność miejscową.
Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód nasz pępek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce, taki kraj. Nad pastwiskami ciągnący dym, wierzby jak ma. Drożny, tam święty gaj. Jest takie miejsce, taki kraj. Kto tutaj zechce rozpaczy tkwić, załamać ręce, płakać i pić. Ten święte prawo ma. Ma bez dwóch zdań. Jest takie miejsce, taki kraj.
I kolejny telefon, bardzo prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Dziewica.
Teraz i zawsze.
Jadwiga z Warszawy. Chciałam powiedzieć, że byłam dwa razy na, po prostu słyszałam o tym, widziałam w naszym dzienniku ogłoszenia i poszłam po prostu tak ze znajomym pożegnać tych wyjeżdżających. To jest była niesamowita atmosfera, ale to wtedy jeszcze był z nami, żegnał i odprowadzał ksiądz prałat Zdzisław Peszkowski. Chcę go teraz też serdecznie pozdrowić i podziękować mu za to, że był z nami wtedy. Pamiętam, że podjechał kiedyś pan prezydent Kaczorowski z takim zapałem, a myśmy tutaj część ludzi słuchała, co mówi ksiądz prałat i jakoś tak żeśmy się zachowali jak gamonie, zamiast przywitać porządnie pana prezydenta Kaczorowskiego, bo tak pięknie podjechał jego kierowca. No ale to wszystko się dobrze potem skończyło. Niesamowita atmosfera, jak odjeżdżają, także jak jeszcze ktoś nie był, to radzę pójść tam w sobotę. Narobiłam troszkę zdjęć, więc jeśli uda mi się pójść, to rozdam tym osobom, które wtedy pojechały, bo kiedyś był patronat naszego dziennika i pamiętam, że był też wóz. Była ekipa z naszego dziennika. Wspaniała atmosfera. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, a najbardziej księdza prałata Peszkowskiego. Modlimy się.
Bardzo przepraszam, księże Janie i słuchacze, tam... Tak, mamy kolejny telefon, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Jan z Zamościa. Ja przepraszam, ja nawet i tak przez przypadek włączyłem Radio Maryja i nawet nie znam nazwiska księdza, który
ksiądz
opowiada
Jan,
o rajcie.
Ksiądz Jan Zaleski, tak.
Natomiast mam taką uwagę. Ksiądz, który organizuje te rajdy, mówi, że wybiera się do Danii śladem wojsk Czarnieckiego. Otóż
pracuje
ja
w Danii nawet,
taką
nawet
opinię,
pracuje w Danii.
Nie wiem, czy to jest prawda, ale że taką opinię słyszałem, no nie jestem historykiem, nie wiem, czy to jest, czy to wierzyć w to, czy nie wierzyć. Że polskie wojsko, idąc za Szwedem do Danii, zachowywało się mniej więcej tak, jak Sowieci zachowywali się w stosunku do Polaków w czasie II wojny światowej, jak gonili Niemca. Czy to jest prawda? Myślę, że trzeba zapytać historyków, żeby sobie nie zrobić niedźwiedziej przysługi. Bo później Duńczycy przez wieki pamiętali to Polakom, wspominali Polaków jako tak, jak mniej więcej my Tatarów wspominamy. Żeby nie wzbudzić w Duńczykach resentymentów i sobie tym nie zaszkodzić. Także prosiłbym, żeby porozmawiać z jakimiś historykami, czy taka wyprawa miałaby sens na motocyklach. Dziękuję.
Dziękuję.
Więc proszę pana, odpowiadając na to pytanie, które nie jest związane z rajdem katyńskim, ale ja też o tym wspomniałem, więc ja nie jestem historykiem z wykształcenia, natomiast no trochę tymi zagadnieniami się z natury rzeczy interesuję. Po pierwsze dlatego, że gdy kupiłem kiedyś książkę w antykwariacie Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska. Oczywiście każdy z nas w liceum wie, że taka książka była. Nawet kazali ją nam tam przeczytać. No ale jak to było z tym czytaniem, to różnie miało miejsce. Natomiast ja ją sobie kupiłem. No i kiedyś siadłem u siebie w fotelu w domu, no i zacząłem ją czytać. I ku memu zaskoczeniu otworzyłem pierwszą, drugą, trzecią, czwartą stronę i nagle przeczytałem, że stanął wojewoda swoim pułkiem królewskim w Hadesleben. A to jest właśnie Hadeslow, tutaj, gdzie ja jestem dzisiaj proboszczem. I od tego jakby rozpoczęła się cała ta historia, czyli historycznie tam, gdzie Czarniecki miał główną kwaterę przez pół roku, jestem dzisiaj proboszczem. I teraz odpowiadając na pana pytanie, trzeba po pierwsze pamiętać, jak wyglądała wojna w XVII wieku, jak wyglądało wojsko, jak ono funkcjonowało, szczególnie po wojnie 30-letniej, jakie były zasady i jakie wszystkie były te okoliczności. Czyli to, że wojsko miało tak zwane zdobyczne, to dzisiaj byśmy nazwali, że jest to rabunek. Natomiast w XVII wieku oni to przyjmowali jako no, pewien normalny system funkcjonowania, że no, tak się dokonuje zarabianie. Najczęściej król, nie tylko polski, ale także inni monarchowie nie mieli pieniędzy na płacenie żołdu, no więc to wojsko po prostu zabierało nie tylko obcym, ale zabierało także swoim, jeżeli były takie wydarzenia. Dla przykładu, w wojsku Karola X Gustawa był taki wojownik duński, on się nazywa Jens von Hadesleben. To jak jest jego relacja, jak on wcześniej ze Szwecją przyszedł z wojskami Karola X Gustawa do Hadesleben, to kronikarze wspominają, że dobrze, że już jego rodzice nie żyli, bo to, co wyprawiał ich syn, przechodziło wszelkie pojęcie. Natomiast ogólnie można powiedzieć w ten sposób, że wojna w XVII wieku żywiła się wojną. To jest znane powiedzenie. I każdy monarcha, mając wielką armię, chciał ją za wszelki sposób utrzymać na terenach przeciwnika i ją żywić w ten sposób. Także te sytuacje o różnych nieprawidłowościach miały miejsce i one oczywiście są zachowane w sytuacji mentalności duńskiej. Tego nikt nie kwestionuje. Natomiast Duńczycy nie rozróżniali za bardzo, jakie były to wojska. Ja nieraz w takich różnych rozmowach podkreślam, że trzeba pamiętać, że były to wojska Rzeczypospolitej. To nie były wojska polskie, chociażby ta nasza grupa, czyli to były tam chorągwie husarskie, były trzy chorągwie husarskie, ale były kozackie, były tatarskie chorągwie. Natomiast Duńczycy, oni nie rozróżniali, kto jest kto dla nich w tym wszystkim. Natomiast Pasek wyraźnie pisze, jak również Łoś, ale Pasek to bardzo, że hetman Czarniecki dokonywał wielkich wysiłków, aby utrzymać dyscyplinę w wojsku. Że kazał po Majdanie, czyli po tym placu za karę ciągnąć żołnierzy za koniem, że przeprowadzał rekwizycje dochodzenia, że pisał do wyjaśnienia do elektora brandenburskiego czy do króla duńskiego, że była także wizyta inspektorów takich, którzy sprawdzali, jak to wszystko się działo. Poza tym musimy pamiętać, że wyprawa do Danii była wyprawą koalicyjną. Dowódcą głównym tej wyprawy był wielki elektor Fryderyk Wilhelm, natomiast był także Rajmund Montecuccoli, to jest dowódca wojsk cesarza austriackiego i także Stefan Czarniecki. I była to wyprawa przeciwko królowi szwedzkiemu Karolowi X Gustawowi. Także nie można patrzeć jakby na wojnę XVII wieku dzisiejszymi naszymi ocenami, bo to by była po prostu nieprawidłowa ocena. Tutaj proponuję między innymi dla wszystkich chętnych taką książkę, którą napisał pan profesor Kersten, chyba w 1972 roku, o potopie. I on bardzo dobrze opisuje, jakie są relacje pomiędzy Sienkiewiczem i tym, co pisze w trylogii, a realiami XVII wieku. I on tam też i pewne historyczne sprawy poprawia, ale na przykład społeczeństwo, wojsko dokładnie opisuje. Jak Państwo to przeczytają, to zobaczą, że w dużej mierze te wojska Rzeczypospolitej wtedy zachowywały się pod dowództwem hetmana Czarnieckiego w sposób prawidłowy. Natomiast te trudności, one były także związane z tym, że wojsko szwedzkie prowadziło wojnę nie tylko przeciwko wojskom koalicji na terenie Danii, ale atakowało także wioski, czyli paliło wioski, żywność, niszczyło, które to wydarzenia naturalnie stwarzały konflikt pomiędzy wojskami koalicji a ludnością miejscową. Poza tym musimy pamiętać, że językowo Szwecja, czy język szwedzki jest bliższy Danii niż na przykład język polski, już nie mówiąc o jakichś innych, gdy chodzi także o ubiór. No to bardzo dużo takich elementów jest, które odgrywały tutaj rolę. Poza tym pamiętać należy, że Dania przez bardzo wiele wieków była królestwem, które panowało nad całą Skandynawią. Król duński był także królem szwedzki. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że dla Duńczyków również zmiana króla mogła być dość łatwa. To znaczy mogli sobie pomyśleć, że skoro mieliśmy my panowanie nad Szwecją i Norwegią, to i król szwedzki może mieć panowanie nad Danią. Więc to są wszystko różnego rodzaju takie okoliczności bardzo istotne. Ale wojska polskie przyszły do Danii na zaproszenie, na wezwanie, pilne listy króla duńskiego, które wysyłał Fryderyk III do Jana Kazimierza. I to jest jeden z takich bardzo ważnych elementów. Natomiast, gdy chodzi o upamiętnienie, to Dania niedawno wysyłała, to Państwo też może widzieli w wiadomościach jakichś telewizyjnych czy w dziennikach, okręt, który płynął szlakiem wyprawy duńskiej wikingów do Anglii, bo Anglia także była podbijana przez Duńczyków. Nikt z tego nie robił jakiegoś problemu. My przeżywamy w Wolinie dni wikingów, kiedy wikingowie palili Wolin i przyjeżdżają rycerstwo i duńskie, oczywiście w cudzysłowie rycerstwo, i szwedzkie, odbywają się festiwal wikingów. Czy robimy z tego jakiś problem? Także wydaje mi się, że mamy prawo do takiej wizyty turystycznej, aby odwiedzić te wszystkie zamki, zapłacić za bilet, gdy tam wejdziemy. Nie widzę tutaj jakiegoś wielkiego problemu.
Księże, gratulujemy przy okazji tej wielkiej wiedzy historycznej.
No, to ja jestem tylko amatorem.
Świetnie. Jest kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Mateusz z Gdyni. Pozdrawiam księdza Jana. Pozdrawiam też ojca prowadzącego. Chcę wyrazić uznanie i podziw dla przedsięwzięcia, jakim jest Rajd Katyński. No i przy okazji chciałbym też podzielić się spostrzeżeniami na temat tego, czym według mnie był Katyń, czym jest Katyń w historii Polski. Otóż Katyń, a także Charków, Miednoje i inne miejsca kaźni polskich oficerów były niczym innym jak zdradziecką i barbarzyńską próbą pozbawienia Rzeczypospolitej tego, co dla niej najcenniejsze, a mianowicie pozbawienia rycerstwa. I tak ja to właśnie w kategoriach takich średniowiecznych postrzegam. W Katyniu został wymordowany kwiat rycerstwa polskiego, no bo tak można nazwać tych, których tam na wschodzie pomordowano. Jakie są tego skutki? Ano jest ich cała masa. Dosyć, że wymienię takie paradoksy, jak choćby to, że naród ciemiężony przez 50 lat przez komunistów, 5 lat po odzyskaniu niepodległości na prezydenta wybiera sobie spadkobiercę ideologii komunistycznej, a więc ideologii oprawców z Katynia, a który to potem prezydent nietrzeźwy zatacza się na grobach polskich oficerów. No, trzeba powiedzieć, jest rzeczą pewną, że gdyby nie Katyń, do takich rzeczy i wielu innych by w dzisiejszej, we współczesnej historii Polski no nie dochodziło. No ale chwała Bogu, jak widać, niecałe rycerstwo polskie wyginęło i się odradza. I są właśnie takie przedsięwzięcia jak Rajd Katyński i wiele innych, bo byłem teraz w Mechelinkach, na rekonstrukcji też bitwy pod Iłżą. No wreszcie trzeba też wspomnieć, jest także Radio Maryja. Tak więc pozdrawiam, szczęść Boże, alleluja i do przodu.
Dzięki serdeczne.
Z Bogiem.
Z Bogiem. Tak, księże Janie, wytrzymaliśmy księdza już dość długo na antenie. Czy ksiądz jeszcze ma siłę chwilę?
No, jeszcze chwilę mam.
Dobrze, więc spróbujemy odebrać kolejne telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Słuchamy.
Ja bym chciał się zapytać,
tak,
czy Bóg się zlituje i piorun walnie wasze radio?
No, rzeczywiście, pan się wysilił bardzo. No, szkoda, że tak inteligencję swoją pokazał. No ale cóż, no to jest też świadectwo pewne o kulturze, o inteligencji i tak dalej. Tolerancji. Księże Janie, wiem, że na trasie waszej rajdu są także spotkania z młodzieżą i dziećmi szkolnymi.
No, to są właśnie takie spotkania, które na mnie wywarły bardzo duże wrażenie. Ja już o nich troszeczkę wspomniałem, przede wszystkim to w barze. Ta młodzież mówiąca ładnie po polsku, śpiewająca pieśń Konfederatów Barskich oraz spotkanie w Smoleńsku, w Domu Polskim.
W tym roku będzie Berdyczów też jeszcze,
tak, będzie,
prawda?
Też również Berdyczów. Myśmy w zeszłym roku tylko przejechali przez Berdyczów, żeśmy byli tam w sanktuarium, natomiast nie było takiego jakiegoś szczególnego spotkania. Natomiast chciałbym też zaakcentować spotkania z rosyjskimi dziećmi, szczególnie z dziećmi z domu dziecka, właśnie też w Smoleńsku. Ja akurat wtedy, będąc w Smoleńsku na spotkaniu z rosyjskimi dziećmi z domu dziecka, które przygotowały też akademię bardzo ładną, no i był taki problem, no co zaśpiewać wspólnie, no i żeśmy zaśpiewali Pustie Zawód, Słońce, ale te dzieci nas oprowadzały po swoich pokojach, pokazywały. Prezenty, jakieś maskotki. No, muszę powiedzieć, że w domu dziecka rosyjskim w Smoleńsku zdziwiłem się, gdy żeśmy rozdawali tym dzieciom te maskotki, a pani dyrektor powiedziała potem, że jednak trzeba te maskotki oddać, je złożyć w jednym miejscu i dopiero później gospodyni domu dziecka te maskotki rozda według jakiegoś tam uznania czy klucza. To było dla mnie takie, no, dość dziwne, że, no ale widocznie taka jakaś metoda pedagogiczna jest właściwa.
Tak, księże Janie, mamy pewną niespodziankę za chwilkę, ale chciałbym powiedzieć naszym słuchaczom, jeśli będą mieli pewne trudności w tej chwili z odbiorem programu Radia Maryja, może to być związane z przechodzącą w tej chwili nad Toruniem burzą, ale mam nadzieję, że te przerwy nie będą jakieś kłopotliwe. A my na naszej antenie witamy, halo?
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wiktor Węgrzyn.
No właśnie.
No właśnie, witamy pana prezesa.
Tak. No ja właśnie mam niewiele do powiedzenia. Ksiądz tutaj Jan tak świetnie opowiada, prawda? Cieszy mnie bardzo, że tak mocno przeżył poprzedni rajd, ostatni, w którym właśnie jechał. I chętnie odpowiem, jeżeli będą pytania. Jakieś.
Oczywiście. Panie Wiktorze, może zaczniemy od tego, jak się narodził rajd katyński.
jak się narodził Rajd Katyński? No ja miałem to szczęście, że żyłem 30 kilka lat w Chicago, poza Polską. I tak się złożyło, że spotkałem tam ludzi niezwykłych. Spotkałem polskich żołnierzy, oficerów, którzy byli uczestnikami tych krwawych walk. Ich koledzy zostali zamordowani w Katyniu. To były uroczystości, to był temat bardzo głośny, prawda? O tym się ciągle mówiło. Każdą rocznicę były duże uroczystości w Chicago. I kiedy przyjechałem do Polski, kiedy już tutaj nie wsadzali do więzienia uczciwych ludzi, to doszedłem i zobaczyłem, że straszliwe spustoszenie w umysłach, że trzeba coś zrobić, no jakoś przypomnieć ludziom tą straszliwą zbrodnię. Przecież komuniści wymordowali 147 milionów ludzi, jak ktoś policzył tam. Prawda? I nic, jakby nigdy nic się nie stało, do dzisiaj jest sytuacja taka, że ci komuniści w Polsce i w Europie Zachodniej, prawda, jakoś tak nie mają, nie widzę elementu tego wstydu jakiegoś, prawda, w dalszym ciągu, no. Przecież ja uważam, że zbrodnie komunistyczne to nie tylko Katyń, ale ksiądz Popiełuszko też jest zbrodnią komunistyczną. I doszedłem do wniosku, trzeba coś zrobić, żeby ludziom przypomnieć. Zrobiliśmy rajd katyński. Muszę księdzu powiedzieć, że nie spodziewałem się, że będzie blokada informacyjna. To dzisiaj o rajdzie katyńskim, już siódmy rajd jest przecież. I o rajdzie katyńskim nie wolno właściwie mówić. Jakoś tak wydaje mi się, że komuś to przeszkadza. Wszystko co polskie, co patriotyczne, polskojęzyczne media no, są wrogo ustosunkowane. Prawda? No ale my oczywiście idziemy dalej i nie zamierzamy zaprzestać rajdów.
Panie prezesie, pytanie o takie osobiste też doświadczenia właśnie z tych rajdów dotychczasowych.
No więc dla mnie największe wrażenie robi spotkanie z Polakami. Spotkanie z dziećmi polskimi. Są to bardzo mocne przeżycia. Proszę sobie wyobrazić, kochany ojcze, wjeżdżamy do wioski, cała wioska czeka na nas i nagle się pojawia 50 biało-czerwonych chorągiewek. A tam przecież niedawno nie wolno było mówić po polsku. Za mówienie po polsku jechało się na Syberię w najlepszym wypadku, albo strzelali w tył głowy. I nagle otwierają się serca i nagle przychodzą ludzie i zaczynają się przyznawać, że są Polakami. Takie pokolenie młodsze nie mówi po polsku właściwie, ale chce się uczyć polskiego. Wozimy książki do nauki języka polskiego. Zaczęło się właściwie pierwszym rajdem katyńskim, zupełnie przypadkowo. Będąc w Katyniu, postanowiłem, że pójdziemy do tej daczy NKWD, gdzie być może strzelano Polaków. Zastrzeliwano tam, prawda, mordowano i potem przenoszono. Tam prawdopodobnie były też zbrodnie. Pojechaliśmy tam, się okazuje, że jest, to jest kilkaset metrów, poszliśmy piechotą i tam się okazało, że tam jest sierociniec i tam są dzieci. A mieliśmy takie zabawki, jakiś taki kolega, jeden jest hurtownikiem, ma taką hurtownię zabawek i takie pudełko większe, prawda, z tymi wisiorkami, roczkami jakimiś takimi miał ze sobą. Poprosiłem tą dyrektorkę tego domu dziecka, że chcielibyśmy to zostawić dla dzieci rosyjskich. A ona powiedziała, wie pan, dzieci poszły do lasu, ale wrócą tutaj za 15 minut i dajcie wy im to. To będzie pierwsza rzecz, którą tym dzieciom nikt nie zabierze, będzie na ich własność i niech oni wiedzą, że od Polaków to dostali. No więc ja to już strasznie się ucieszyłem, ucałowałem tą kobietę i powiedziałem, świetnie, zrobimy to. I tak od tamtego czasu tak życzę, proszę tych pracowników memoriału, żeby zorganizowali nam spotkanie z dziećmi zawsze, prawda? No więc co roku właściwie od pierwszego rajdu jest spotkanie z dziećmi w Smoleńsku. W zeszłym roku zgłosił się im Jednoje, prawda, bo gdzieś się skądś dowiedzieli. Więc jedziemy tam, wozimy dzieci motocyklami. Jest niezwykła radość. Dyrektor potem szkoły mówi mi, słuchaj, to są bardzo biedne dzieci, popatrzone są, one nie mają rodziców praktycznie. I ja nigdy ich tak szczęśliwych nie widziałem, jak z wami tu razem. Nie omijajcie naszej szkoły, przyjeżdżajcie każdego roku do nas. Także my nie mamy wyjścia, my musimy już tam jeździć w tej chwili. Tak.
Przepiękne. Chciałoby się bez końca pewnie słuchać tych opowieści, ale powoli zbliżamy się do zakończenia naszej audycji. Panie Wiktorze, może jeszcze o planach na przyszłość. Czy rajd będzie się rozwijał, ponieważ no, są problemy także logistyczne. Już słyszymy, że chętnych było więcej niż możliwości w tym roku.
Tak, tak. No, dotychczas ich około 50 motocykli najwięcej. Ta liczba się utrzymywała przez ostatnie właśnie 6 lat. W tym roku dzięki współpracy, taki mamy wspaniałych chłopców, pozyskaliśmy do współpracy, zgłosiło się ponad 100. Wzięliśmy setkę, zobaczymy co będzie. No, mamy nadzieję, że się uda. Jeżeli to pójdzie, no zobaczymy. Może powiększymy jeszcze, ale na razie bardzo bym chciał, żeby ta armada, żeby tam ziemia zadrżała, prawda, jak my wjeżdżamy. 50 motocykli to jest dużo, to już naprawdę nas widać. 100 to naprawdę świetnie. Także mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Tym bardziej, że motocykliści jadący w rajdzie katyńskim są naprawdę wspaniałymi ludźmi. Sam cel trasy, sam cel wyjazdu robi selekcję jakąś. Tam nie jeździ hołota. Ja muszę księdzu powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Był niezwykły zlot motocyklowy Jasna Góra 2007. Było to 15 kwietnia tego roku. Przyjechało ponad 12,5 tysiąca motocykli. To jest opinia komendanta policji z Częstochowy. I powiedział, że to było niezwykłe, bo nie było potrzeby wystawienia ani jednego mandatu. Motocykliści zachowali się wzorowo. Zablokowali Częstochowę, Błonia, nie mieścili się na Błoniach i zachowali się wzorowo. Także no, to świadczy, że z nami jeżdżą naprawdę wspaniali ludzie.
Panie prezesie, jest pan także członkiem Kongresu Polonii Amerykańskiej,
tak.
A więc no, jest to też przerzucenie mostu pomiędzy Polonią Amerykańską, a tym doświadczeniem tutaj Polaków w Polsce,
tak. Prawda?
No i na wschodzie.
Tak. Tak, bo ja uważam, że my wszyscy jesteśmy jedną rodziną. Gdziekolwiek się znajdujemy, gdziekolwiek mieszkamy, gdziekolwiek nas losy rzuciły. I dlatego musimy współpracować ze sobą i się kochać, nie dać się pokłócić wbrew zamiarom, prawda, naszych wrogów.
Pięknie. Księże Janie, jeszcze słowo na koniec.
No, coś mogę powiedzieć. Cieszę się, że pan Wiktor zatelefonował. Ten głos jest bardzo też ważny, bo on jest twórcą tego rajdu i myślę, że wszyscy jesteśmy mu wdzięczni, że zechciał taki rajd zorganizować, a my możemy w tym uczestniczyć i to wspierać. A moje życzenie jest zaproszeniem do tego, żeby każdy, kto chce poczuć Polskę, no, wybrał się na taki rajd i doświadczył tego, co mnie było już dane w zeszłym roku i mam nadzieję, że w tym roku także Pan Bóg pozwoli szczęśliwie wrócić.
Panie prezesie, słowo na koniec.
Tak, no my jedziemy tam, żeby powiedzieć tym, którzy tam zostali, naszym żołnierzom, że nie damy sobie wydrzeć Polski z naszych serc, o którą oni walczyli, za którą oni zginęli. Jedziemy tam, aby przytulić do serca tych, którzy tam pozostali, którzy tam są, trwają. I powiedzieć im, że choć władze nasze często o nich zapomniały, my o nich pamiętamy i my ich kochamy. To jest podstawowy cel tego rajdu, tego wyjazdu.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za to dzisiejsze także spotkanie. No i mam nadzieję, że po powrocie z rajdu uda się zorganizować audycję w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Może jeszcze z motorem też.
Tak, stawimy się na pewno.
Tak, żebyśmy mogli tymi na żywo, na gorąco po tych doświadczeniach też opowiedzieć naszym słuchaczom i telewidzom.
Dobrze.
Serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Proszę Państwa, naszymi gośćmi w tej chwili w naszej audycji byli pan Wiktor Węgrzyn oraz ksiądz Jan Zalewski z Danii, współorganizatorzy, uczestnicy 7. Rajdu Katyńskiego, który, przypomnijmy, wyruszy już w najbliższą sobotę, w piątek 24 sierpnia w Wilanowie, zbiórka w Świątyni Opatrzności Bożej i tam rozstawione namioty. O 17:00 kolacja i odprawa, podział na grupy. 25 sierpnia Warszawa, Lwów, pierwszy odcinek. O 10:00 uroczystość rozpoczęcia 7. motocyklowego rajdu katyńskiego przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie. O 11:00 start. Złożenie wieńców na grobie nieznanego żołnierza przed pomnikiem katyńskim na Placu Zamkowym w Warszawie, przed pomnikiem katyńskim w Tarnogrodzie i dalej już trasa w stronę Lwowa.